Witam pana Zarysława bardzo serdecznie na tym spotkaniu organizowanym przez Zbór Wrocławski. Dziękuję za ten przywilej panu i zborowi we Wrocławiu za zaproszenie mnie do tej usługi. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu, czyli pozdrowienia. Chciałem przekazać gorące pozdrowienia od naszego zboru pana w Rybniku, którego jestem członkiem. Bracia dzisiaj mieliśmy zebranie, więc kilkakrotnie z racji może tego, że znają moją słabą pamięć, prosili, żeby gorąco was pozdrawiać i życzą wam na waszej drodze poświęcenia, zwycięstwa i odziedziczenia w przyszłości Królestwa Bożego. A więc podstawą tematu tej części jest oczywiście pierwsza część tego wersetu, który brat Jarek nam tu przeczytał, czyli pierwszy Królewski, 19 rozdział i 11 werset. I brzmi on tak: gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem, ale Pan nie był w wichurze. Ja celowo pominął tę drugą część, bo nas dotyczy właśnie ta tylko pierwsza część tego wersetu. I jak każdy fragment Starego Testamentu, tak i ten, oprócz swojej rzeczywistości, jaką opisuje, czyli historii proroka Eliasza, zawiera pewne symbole, czyli cienie rzeczy przyszłych. A że dokładnie ten fragment, który jest tematem naszego spotkania, jest symboliczny, to chyba nikogo do tego nie trzeba przekonywać, bo po prostu to widać na pierwszy rzut oka. Dla proroka Eliasza ta scena właśnie nie ma żadnego znaczenia. Eliasz jest na górze Horeb, widzi te żywioły, które dzieją się przed jego oczami, a potem po prostu idzie dalej. A więc na co to wskazuje? Że obraz jest proroczy. Czy wiemy, o jakie wydarzenia chodzi i co to wszystko oznacza? Pierwszy żywioł to wicher, który jest typem, czyli symbolizuje nam wojnę światową. Ale jako badacze Pisma Świętego nie możemy sobie przecież tak po prostu wylądować w 1914 roku i powiedzieć: wicher przedstawia wojnę światową i to jeszcze w dwóch fazach. Początek wielkiego ucisku. Trzeba to jakoś uzasadnić. To, co przedstawimy, to będzie oczywiście tylko namiastka, takie zasygnalizowanie pewnych spraw, no bo z uwagi na ograniczony czas nie rozważymy wszystkiego dokładnie. I oczywiście skupimy się dzisiaj nie tyle na samym przebiegu wojny w jej dwóch fazach, co bardziej na jej genezie. I na tym, jakie były jej konsekwencje tej pierwszej i drugiej części wojny, oczywiście. Więc po pierwsze, na uwagę zasługuje sam opis tych trzech żywiołów. Cały ten fragment wyraźnie wskazuje na ich wyniszczający charakter. A więc będzie się działo i będzie się działo coś, co będzie zdecydowanie wyrządzać szkody i zdecydowanie burzyć i niszczyć. W przypadku pierwszego żywiołu była to wichura rozrywająca góry i druzgocąca skały. I to jest ważna wzmianka, ponieważ pokazuje nam główny cel, jaki ma spełnić ten wicher, czyli ma wstrząsnąć górami królestwa i zdruzgotać skały, czyli silne ugrupowania władzy. Czy wojna na skalę światową może być symbolem takiego wichru? Jak najbardziej, właśnie ze względu na sam jej charakter, który był wyniszczający i który właśnie te dwie wspomniane rzeczy uczynił. Nawet ludzie tego świata używają dokładnie tego symbolu na określenie wojny. Na przykład książka profesora Andrew Robertsa nosi tytuł Wicher Wojny lub nakręcony w 1983 roku znalazłem w internecie serial pod tytułem Wichry Wojny i te dwa tytuły chociażby pokazują, że ludzie niezwiązani z Biblią przyrównują wojnę światową do takiego silnego wichru, silnego huraganu, czy można powiedzieć nawet tornada. Słowo w naszym wersecie, które zostało przetłumaczone na wicher, po hebrajsku brzmi, jak się nietrudno domyśleć, ruach, czyli wiatr. I to słowo oczywiście nie występuje tutaj samo, ale ma pewne synonimy. Hebrajskie słowa, które określają, jaki to był wiatr. Czyli gwałtowny, wielki, duży, okrutny, mocny, silny, potężny i ostry. Pierwsze skojarzenie, drodzy braterstwo, jakie wam przychodzi do głowy, kiedy mówimy słowo wojna, to jakie jest? Jaki obraz macie przed oczami, kiedy mówimy o wojnie? Przyznam wam się, braterstwo, i mam nadzieję, że większość mojego pokolenia też tak miała, że w dzieciństwie po obejrzeniu filmu Czterej pancerni i pies, jednym z moich wielkich marzeń było to, żeby znowu wybuchła wojna. Ale słowo wojna dla takich ludzi, którzy jeśli nie całą, to jakąś część wojny przeżyli, z tego pokolenia, jak wiemy, niewiele już osób zostało, to dla takich osób, których dotknęły okrucieństwa tego czasu, wywoływało to najgorsze wspomnienia. Ludzie, którzy poszli na wojnę, najczęściej z niej nie wracali, a ci, którzy wrócili, byli inwalidami fizycznymi albo psychicznymi i do końca życia żyli z traumą, która pojawiała się w ich najgorszych snach. A więc sam charakter tego żywiołu, tego huraganu, wskazuje na wyniszczający charakter czegoś, co na wielką skalę miało się pojawić w przyszłości i, co istotne, będzie rozrywać góry i skały. Widzenie Eliasza zaczyna się wypełniać w 1914 roku. A skąd wiemy, że 1914 rok to jest właśnie ten rok, kiedy rozpoczyna się ta scena i ten wicher zaczyna wiać? Świadczy o tym opis biblijny, chronologia biblijna i jeszcze do tego trzeba dorzucić fakty. I te trzy rzeczy trzeba z sobą połączyć. A więc po pierwsze chronologia. Chronologia to na przykład czasy pogan. Nasz Pan mówi, że ten okres czasu zwany czasami pogan kiedyś się rozpoczął i ma się kiedyś zakończyć. Koniec czasów pogan, 2520 lat, mija dokładnie w 1914 roku. Ale również ta sama historia Eliasza, która jest pod naszą rozwagą, z pierwszej królewskiej. Eliasz dochodzi do momentu, kiedy zaczyna wiać wicher, czyli w swojej historii powinien dojść do roku 1914. Dwa słowa, jak możemy to zobaczyć w tej naszej historii Eliasza. A więc po pierwsze interesuje nas, kim jest ten Eliasz. Bardzo skrótowo w ogóle to wszystko chcę tu przedstawić, drodzy braterstwo, ale ten temat, gdyby się głębiej w niego, gdyby wejść w niego głębiej, bardziej szerzej, to na pewno to wszystko będzie jaśniejsze, więc wybaczcie mi ten lapidarny styl. Samo odkrycie symbolu proroka Eliasza nie jest takie trudne. Wystarczy zwrócić uwagę na historię jego życia i na pewien charakterystyczny okres czasu, który w Biblii został określony na, że przez 3,5 roku Eliasz przebywał na pustyni. A z drugiej strony, z tym obrazem musimy zestawić Księgę Objawienia 12:6. Nie będziemy tego czytać, ale gdyby ktoś tam zajrzał, to znajdzie opis niewiasty, która jest prawdziwym kościołem Bożym, która też uciekła na pustynię, aby ją tam żywiono przez 1260 dni, czyli to jest też 3,5 roku, a dzień za rok to 1260 lat. Czyli Eliasz z pierwszej królewskiej, który jest pod naszą rozwagą, to prawdziwy kościół. 144 tysiące, wtedy kiedy jeszcze byli na ziemi. I teraz takie trzy kamienie milowe, na które trzeba na pewno zwrócić uwagę. Więc pierwszy to jest te 3,5 roku, o którym mówimy, czyli 1260 lat, które rozpoczyna się w 539 i doprowadza nas do roku 1799. W tym roku kończy się ta wielka susza, kiedy nie padał deszcz w Izraelu i po którym to okresie zaczyna padać deszcz. Nie dokładnie w tym roku, 1799, ale tuż za nim, 5 lat później, na niespotykaną dotąd skalę zostają wydawane Biblie w tak wielkim nakładzie, jakiego świat nie widział. A więc pada deszcz. A drugi kamień milowy widzimy potem, i to już jest pierwsza królewska, 19 rozdział, że Eliasz znowu ucieka przed Jezabelą i dochodzi do momentu, że czuje się zmęczony i zniechęcony tą ciągłą sytuacją uciekania. Więc co robi? Zasypia. Z tego snu budzi go anioł. To oczywiście wielkie przebudzenie i ożywienie ludu Bożego, 144 tysiące jako klasa oczywiście, związane z ruchem brata Millera, którego też nie da się przeoczyć. I jest to rok 1829. Ale 15 lat później ruch Millera w 1844 roku doznaje zawodu i zniechęcenia. Więc Eliasz, czyli Kościół, zasypia ponownie. Jak długo śpi? Do czasu następnego obudzenia, czyli następnego wielkiego ożywienia. To ożywienie to powszechne ożywienie ludu Bożego związane z oczekiwaniem na drugą obecność naszego Pana. A jak druga obecność? To rok 1874. I zobaczmy, co anioł mówi do niego w tym momencie. To jest Pierwsza Królewska, 19, rozdział 7 i 8. Wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w moc tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do góry Bożej Horeb. W tym wersecie, a jest rok 1874, mamy informację, że anioł obudził Eliasza, ale mamy coś jeszcze, 40 dni wędrówki, czyli 40 lat. I kiedy Eliasz dochodzi do góry Bożej Horeb, po tych 40 dniach wędrówki, to właśnie w tym momencie Bóg przedstawia przed jego oczami tę proroczą wizję wielkiego ucisku. Drugie obudzenie Eliasza 1874 plus 40 lat dzień za rok wędrówki Eliasza doprowadza nas do roku 1914. Skoro mamy już rok 1914, który widzimy w czasach pogan albo w tej historii Eliasza, i wiemy, że wicher to światowa wojna i wyniszczający charakter o tym świadczy, taki okrutny żywioł, to przejdźmy do samego wichru. Jest zatem rok 1914 i jak to się stało, że wybuchła wojna światowa? Przecież nie można sobie tak po prostu z dnia na dzień wywołać wojny na skalę całego świata. Więc jaka jest geneza wybuchu tak wielkiego konfliktu? Odpowiedzi na to pytanie możemy uzyskać różne, w zależności od tego, z jakiego punktu widzenia patrzymy na wojnę. Historycy oceniają ten okres czasu ze swojej perspektywy. I trzeba powiedzieć, że w wielu kwestiach bardzo się różnią między sobą. Niektóre wnioski jednych historyków wzbudzają wątpliwości u innych historyków. Politycy na wojnę patrzą ze swojej strony, od strony władzy i może sił politycznych, które wzajemnie na siebie oddziałują. Z kolei ludzie biznesu widzą w wojnie ogromne możliwości zarobkowe, a zwykli ludzie, tacy jak my, tacy zwykli zjadacze chleba, widzą wojnę jako wielką tragedię, ból, śmierć i cierpienie. Ale jest jeszcze jedno spojrzenie, drodzy braterstwo, o którym większość ludzi po prostu nie wie i właśnie dlatego nie bierze go pod uwagę. To spojrzenie boskie, czyli biblijne. A jakie to jest boskie spojrzenie? Boskie spojrzenie na ten trudny okres czasu, czas wielkiego ucisku, który rozpoczął się wojną, uwzględnia coś więcej niż tylko to, co widzi człowiek. Uwzględnia cały świat istot duchowych, którego ludzie nie widzą, bo właśnie głównie na tej płaszczyźnie rozgrywa się cała ta sytuacja. I patrząc z tej perspektywy boskiej, co możemy zauważyć? Możemy zauważyć, że od samego początku świata trwa ciągła walka o władzę. Od początku życia człowieka na Ziemi, kiedy tylko na Ziemi pojawili się ludzie, wielki Boży przeciwnik rozpoczyna swój wyścig z Bogiem o władzę nad człowiekiem. Widzimy, że ten książę ciemności buduje swoje imperium i chce doprowadzić człowieka, odprowadzić człowieka od Boga i przyprowadzić go pod swoje skrzydła. I można odnieść wrażenie, że w miarę upływu czasu, tak jakby mu się to udawało, zwodzi narody pogańskie, zwodzi nawet naród izraelski. Dzięki jego wpływowi powstaje nominalny lud Boży, a nawet ulegają mu sami aniołowie. I w ten sposób powstaje nam długi okres czasu 6000 lat. Przez cały ten czas szatan buduje swój system władzy nad człowiekiem. A więc co ustanawia? Hierarchię i całą strukturę swojego królestwa w taki sposób, że ostatecznie przez swoich przedstawicieli, czyli królów, kler i arystokrację, mógł decydować o życiu i śmierci właściwie chyba każdego człowieka, który się pod tym wpływem znajdował. Jednak jego królestwo nie miało trwać wiecznie, ale miało się kiedyś zakończyć. Bóg w swoim planie ma taki punkt, zniszczenie królestwa szatana, czyli tego systemu władzy, który on tak pieczołowicie budował przez tysiące lat. I właśnie wojna 1914 rok to pierwszy etap niszczenia jego królestwa. Tak wygląda właśnie boska perspektywa całej tej sytuacji. Ale w tym boskim spojrzeniu widzimy coś jeszcze. A co takiego? Powrót naszego Pana. Rozpoczyna się jego druga niewidzialna obecność i dokonuje się tak zwane pierwsze zmartwychwstanie. Objawienie mówi nam błogosławiony święty, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. A więc wzbudzanie znacznej części klasy Kościoła. Jeszcze nie wszystkich, ale chyba można powiedzieć, że zdecydowanej większości. I wyobrażamy sobie to braterstwo, co się tam dzieje? Szatan i upadli aniołowie, uwięzieni przez Boga w Tartaros, czyli w naszej atmosferze ziemskiej, przez kilka tysięcy lat są tutaj i można powiedzieć, że mają wolną rękę. Lecz pewnego dnia kogo widzi szatan? Samego Jezusa, który wraca po raz drugi właśnie w to miejsce. A chwilę później pojawia się o jego boku inne istoty duchowe, które de facto dobrze zna. Ale teraz role się odwracają i to oni stoją naprzeciwko niego w boskiej, nieśmiertelnej naturze z zamiarem zniszczenia jego królestwa. Zobaczmy, jak ładnie ten obraz pierwszego zmartwychwstania przed rozpoczęciem działania wichru jest widoczny w naszej historii. I posłużę się tu cytatem brata Johnsona, bo chyba lepiej niż on tego nie będę w stanie oddać. To jest Epifaniczny tom trzeci, strona 52. Co więcej, fakt, że Eliasz znajdował się wówczas na szczycie góry Horeb oczywiście, oznacza, że wcześniej do tej góry dotarł i wspiął się na nią. Dotarcie przez niego do góry jest również typem faktu, że jakiś czas przed rozpoczęciem się jesieni 1914 roku Kościół dociera do czasu, gdy poza zasłoną miało działać królestwo w celu zniszczenia królestwa szatana. Czyli Eliasz przychodzi pod tą górę i zaczyna się na nią wspinać. pierwsze zmartwychwstanie. Jest czcona część kościoła już na tej górze jest i z tej perspektywy obserwuje, a właściwie nawet można powiedzieć, że uczestniczy w tych wydarzeniach. I ta sytuacja ma wielki wpływ na przebieg wydarzeń na Ziemi. A co w tym czasie dzieje się na Ziemi? W tym czasie na Ziemi światło prawdy religijnej i bardzo ważna informacja, światło prawdy świeckiej. To jest istotne. Docierają do ludzkich umysłów. I oprócz ożywienia religijnego możemy zauważyć, że wypełnia się proroctwo Daniela dotyczące rozmnożenia się umiejętności. Można powiedzieć, że mniej więcej od połowy XIX wieku, około połowy XIX wieku, to 1850 rok. W szybkim tempie pojawiają się coraz to nowe wynalazki. Wynaleziono technologię wytwarzania energii elektrycznej, a także maszyny parowe. Wszystkie te wynalazki spowodowały, że ręczna produkcja rzemieślnicza została zamieniona na produkcję w fabrykach i to na masową skalę. I zjawisko to nazywamy rewolucją przemysłową. Zmienia się świat w niespotykany dotąd sposób. Ale jedno się nie zmienia. Ludzki egoizm, wyzysk i ludzka chciwość. Te cechy są wciąż aktualne. A więc powstaje klasa kapitalistów, właścicieli tych fabryk. Jest to właściwie klasa, która już istniała, bo to jest ta arystokracja, tylko że w ulepszonym wydaniu, taka bardziej nowoczesna, którzy w swoich fabrykach zatrudniają coraz więcej ludzi. Biedni ludzie w tym czasie ze wsi, widząc co się dzieje w miastach, przeprowadzają się do tych przemysłowych miast, gdzie liczą na poprawę swojej sytuacji. Ale okazuje się, że dalej pozostają biedni, nie mówiąc o tym, że niejednokrotnie, żeby utrzymać się przy życiu, musi pracować cała rodzina, a więc nie tylko rodzice, ale również dzieci. Niektóre dzieci, mając zaledwie 7, 8 albo 10 lat, spędzają wiele godzin na liniach produkcyjnych zamiast w piaskownicy. Powstaje w związku z tym kolejna siła na scenie, tak zwana klasa robotnicza. Tak więc wraz z rozwojem przemysłu, tego oświecenia ludności, rośnie również niezadowolenie z tych powodów, o których mówiłem przed chwilą. I pod koniec XIX wieku, a także na początku XX wieku pojawiają się silne nastroje rewolucyjne w klasach społecznych tych niższych warstw. Czy rzeczywiście świat stał wtedy w obliczu światowej rewolucji, bo tak to trzeba nazwać? Można by się było o tym dowiedzieć, gdyby się mieli gazety z tamtych czasów i przeczytali jakieś informacje z gazet. I w tym miejscu polecam czwarty tom brata Russella, który żywo interesował się sprawami świeckimi. I ten czwarty tom właśnie zawiera same wycinki z gazet opisujących sytuację, jaka wtedy, ten czas, o którym mówimy, jaka wtedy miała miejsce. Jeden tom brat Russell poświęca na sprawy świeckie właśnie z tamtego okresu czasu. I chciałem przeczytać tylko jeden cytat, opisujący tą sytuację sprzed I wojny światowej, w jakiej sytuacji znalazł się świat. I jest to cytat wypowiedzi senatora Stanów Zjednoczonych o nazwisku Ingalls. Fragment z jego przemówienia w Senacie Stanów Zjednoczonych i brzmi tak. Nie możemy ukryć prawdy, że znaleźliśmy się na krawędzi groźnej rewolucji. Dawne sprawy straciły aktualność. Ludzie stają w szyku bojowym po jednej albo po drugiej stronie złowieszczej bitwy. Po jednej stronie stoi kapitał, niebezpiecznie obwarowany przywilejami, arogancki na skutek ciągłego triumfowania, usilnie obstający przy dawnych teoriach, domagający się dalszych ustępstw. Po drugiej stronie stoi świat pracy. A więc w tamtym czasie świat sprzed I wojny światowej tak naprawdę stoi na krawędzi światowej rewolucji, a nie wojny. Stąd słuszne spostrzeżenie brata Johnsona, wspomnianego już tutaj przez brata Jarka, epifaniczny tom 17, strona 75, właśnie od strony 75 tam jest cała ta sytuacja opisana. I pisze brat Johnson tak. Ponieważ przewaga zwykle była po stronie kapitału, radykałowie, czyli ta druga strona, klasa robotnicza, stawali się coraz bardziej niezadowoleni z obecnego porządku rzeczy. Programem natychmiastowego działania stała się rewolucja wymierzona w obecny porządek rzeczy. I zobaczmy, jak w tym miejscu brat Russell pokazuje nam ten boski punkt widzenia, ten świat z boskiej perspektywy. To jest ciąg dalszy tego cytatu z tej samej strony. Szatan, który nie był obojętnym obserwatorem tego konfliktu, szybko uznał, że zagraża on kontynuacji wybranego przez niego porządku rzeczy. Był zdecydowany zapobiec takiej katastrofie. pragnął to uczynić przez doprowadzenie obywateli tych państw do przekonania, że inne narody poprzez agresję w formie wojny dążyły do ich zniszczenia. Był pewien, że gdyby mu się udało napełnić obywateli każdego kraju strachem, że ich narodowi i instytucjom grozi zniszczenie, to niemal w każdym kraju mógłby poderwać praktycznie wszystkich ludzi do walki z najeźdźcą. No i pytanie, dlaczego szatan boi się rewolucji bardziej niż wojny? I był zdecydowany doprowadzić do wojny, niż pozwolić na wybuch światowej rewolucji. Bo rewolucja uderza bezpośrednio we władzę, w jego przedstawicieli. Rewolucja to tak jakby przystalić im pistolet do głowy. Tym, którzy są tu na ziemi, są przez głową jego królestwa i pociągnąć za spust. Po takim strzale nie ma już tych ludzi, którzy rządzą światem, którzy rządzą tym systemem. I na tym właśnie polega rewolucja, że ci, którzy ją tworzą, dążą do obalenia istniejących rządów. Natomiast wojna nie musiała do tego doprowadzić. Na wojnie walczą całe armie, narody i przedstawiciele władzy nie są tak bardzo zagrożeni, chociaż pozornie nie są. Bo chociaż przez doprowadzenie do wojny szatan zapobiegł rewolucji i jak wiemy fakty to potwierdzają, to jednak prawdopodobnie nie spodziewał się, jak wielka skala będzie tej wojny, że ogarnie ona świat i to na cały świat i to na długie 4 lata, co było potężnym ciosem w jego królestwo. A więc rozpoczyna wiać wicher, ten huragan, który jaki miał cel? Czytaliśmy o tym. Miał wstrząsnąć górami i rozkruszyć skały, czyli wstrząsnąć królestwem szatana, tym jego imperium, wpłynąć na zmiany polityczne w wielu państwach świata, zmienić je wewnętrznie, a także rozkruszyć skały, czyli obalić dotychczasowe ośrodki władzy szatana, przez które panował nad światem, zdecydowanie osłabić jego królestwo. Nie będziemy wnikać w te szczegóły wojny, ale tak właśnie się stało, ponieważ w wojnie, i tu też posłużę się cytatem z internetu, w I wojnie światowej uczestniczyły 33 kraje. W działaniach wojennych zginęło 10 milionów żołnierzy, a kolejne 20 milionów zostało rannych. Pierwsza wojna światowa zmieniła istotnie strukturę polityczną, społeczną Starego Kontynentu, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej. Na gruzach pokonanych monarchii niemieckiej, rosyjskiej i austro-węgierskiej powstało aż 9 nowych państw, m.in. Polska, ale także Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Austria, Czechosłowacja, Węgry i Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Zatem po I wojnie światowej zmienia się mapa polityczna świata. Następuje takie przetasowanie między państwami Europy, co powoduje, że to, co wcześniej działało w Królestwie Szatana, już tak nie działa. Nie ma już tych układów, które były przed wojną. Do tego możemy dodać, że upadły te silne ugrupowania władzy, czyli królowie, kler i arystokracja. Jeśli jeszcze nie w 100%, to jest druga faza tego naszego wichru, druga wojna światowa. Jednak świat po pierwszej wojnie światowej wygląda tak naprawdę niewesoło. To nie jest tak, że kończy się wojna i następnego dnia ludzie wracają do życia, tak jakby wrócili z pracy i rozpoczynają swój dzień, swoje popołudnie, w dalszym ciągu kontynuują to, co zaczęli wcześniej. Świat po pierwszej wojnie światowej był bardzo osłabiony. Właściwie można powiedzieć, że był w głębokim dole. Europa krwawiła społecznie, ekonomicznie i gospodarczo. Właściwie wszystkie kraje Europy popadły w ogromny kryzys ekonomiczny. Nie było pracy, rosła inflacja, robotnicy organizowali masowe strajki. Gwałtownie też rosło bezrobocie, niejednokrotnie osiągając poziom 50%, co znaczy, że połowa społeczeństwa danego kraju nie miała pracy. Brakowało dosłownie wszystkiego, żywności, artykułów przemysłowych, konsumpcyjnych, surowców, a widmo głodu powodowało, że kraje zaczęły wprowadzać do obiegu nadmierną ilość pieniędzy, co doprowadziło oczywiście do inflacji. Wiecie, braterstwo, do jakiego poziomu doszła inflacja w Niemczech po wojnie, po I wojnie światowej, czyli w latach 1918-23? Było to około 30 miliardów %. Marka niemiecka służyła właściwie jako rozpałka do pieca. I do połowy lat 20. gospodarki większości państw nie wróciły do poziomu sprzed wojny. Skutkiem tego były właśnie co? Demonstracje w wielu rejonach Europy. Dopiero w 1929 roku sytuacja trochę się poprawiła. Tylko co z tego, skoro w tym samym roku na nowojorskiej giełdzie miał miejsce potężny krach, który wstrząsnął nie tylko rynkiem amerykańskim, ale całym światowym, można powiedzieć. I rozpoczął się wielki kryzys, który znowu zaczął ciągnąć w dół nie tylko Stany Zjednoczone, ale i znaczną część świata. A więc po tym tąpnięciu na giełdzie w Nowym Jorku kryzys na świecie Pomimo tego, że zaczął poniekąd jakby światełko w tunelu się zaświeciło, ale znowu zaczął się pogłębiać. A co za tym idzie, zaczął następować wzrost bezrobocia, zaczęły występować bankructwa, załamanie produkcji, upadek banków, przedsiębiorstw oraz niewypłacalność zadłużonych państw. W Niemczech w tym czasie, po tym okresie czasu, w tym kryzysie, nie utrzymał się przy życiu praktycznie żaden bank. I dopiero w 1933 roku, za czasów prezydenta USA, Franklina Roosevelta, Amerykanom udało się przezwyciężyć skutki kryzysu. Dlaczego o tym mówię? Bo co wam ta sytuacja, braterstwo, przypomina? Ta kryzysowa, po pierwszej wojnie światowej. Przypomina sytuację sprzed pierwszej wojny światowej, czyż nie? Zubożone społeczeństwa, niewydolne rządy, strajki, inflacja, bezrobocie i ogromne niezadowolenie ludzi. Tak duże niezadowolenie ludzi, że wybuchają te demonstracje w poszczególnych krajach. A w 1936 roku w Hiszpanii wybucha trwająca 3 lata wojna domowa. W Polsce w 1937 roku miały miejsce największe strajki w całym okresie międzywojennej Polski. Następne tak wielkie strajki odbyły się dopiero za naszych czasów, 1980 rok. Więc, kiedy w 1933 roku Adolf Hitler dochodzi w Niemczech do władzy, człowiek ewidentnie będący na usługach szatana, co do tego chyba nie ma wątpliwości, to trafia na bardzo podatny grunt. Na co trafia? Na społeczeństwo zmęczone ubóstwem, brakiem pracy i brakiem perspektyw, które podąża za jego hasłami odbudowy i za jego hasłami lepszego jutra. Ale też za jego hasłami władzy nad światem i za jego hasłami walki, o dziwo, ze wspólnym wrogiem, zewnętrznym wrogiem, którego Hitler upatrywał w ludności żydowskiej i komunistach. Hitler jest zagorzałym antysemitą i widzi Żydów jako główną przyczynę wszelkich klęsk historii Niemiec. Dlatego hitlerowcy stają się łowcami Żydów. Polują na nich i dążą do ich zagłady, co powoduje, że Żydzi tracą nie tylko swoje majątki w tym czasie, ale przede wszystkim życie. I to jest powód, że chętnie zaczynają wracać do swojej ziemi. I to jest też wypełnienie proroctwa Jeremiasz 16 rozdział, gdzie Bóg mówi, że sprowadzi ich do ziemi, z których ich wygnał z powrotem do ich ziemi, przez wysłanie po nich myśliwych, którzy będą na nich polować i szukać ich dosłownie wszędzie. Natomiast w równym stopniu co Żydów Hitler nienawidzi komunistów, ponieważ z ich strony obawia się czego? Rewolucji. Tym bardziej, że jeszcze pod koniec I wojny światowej w 1917 roku wybucha krwawa rewolucja komunistyczna, a 2 lata później, 1919 rok, podobny krwawy dramat rozegrał się właśnie na terenie Niemiec. I ta postawa Hitlera, człowieka na usługach szatana i jego działania odzwierciedla nam to, co dzieje się w sferze ducha. Czyli szatan, który za nim stoi, co widać w nim? Widać, jak panicznie boi się rewolucji. Dlatego to parcie Hitlera do wojny i zbrojenie się armii niemieckiej ma odwrócić uwagę ludności poszczególnych państw od ich wewnętrznych kryzysowych problemów, które zaistniały po pierwszej wojnie światowej i przekierować je na poważne zagrożenie ze strony Niemiec. I pomimo tego, że wiele osób nie wierzyło, że wybuchnie druga wojna światowa, dosłownie nie spodziewali się tego, nawet kiedy już widzieli, że Niemcy się zbroją, nawet wspomniałem tutaj, brat Johnson nie spodziewał się, że wybuchnie druga wojna światowa, to wicher, który przycichł na te 20 lat okresu międzywojennego, zaczyna zbierać na sile. I w 1939 roku zaczyna wiać z taką mocą i z takim okrucieństwem, jakiego świat jeszcze nie widział, zdecydowanie większym niż pierwsza wojna światowa. Druga wojna światowa była największym konfliktem XX wieku. Trwała 6 lat i uczestniczyło w niej 61 państw. Miała wpływ na losy prawie 80% światowej ludności. I pociągnęła ze sobą 50 milionów ofiar śmiertelnych. A dla 35 milionów ludzi wojna skończyła się trwałym kalectwem. Po II wojnie światowej gospodarka światowa niemal całkowicie legła w gruzach i w głębokim kryzysie gospodarczym. Kraje nie były w stanie o własnych siłach odbudować własnych gospodarek, ani zadbać nawet o własnych obywateli. To zadanie spoczęło na barkach zwycięskich państw alianckich, a przede wszystkim, jak wiemy, Stanów Zjednoczonych. Ludzie byli wykończeni i nie mieli siły na następną wojnę ani na cokolwiek innego. Chcieli od tego wszystkiego odpocząć i po prostu się odbudować. Ale co widzimy po tej II wojnie światowej? Widzimy, że po II wojnie światowej ponownie zmienia się mapa świata. Na świecie szybko postępuje też proces dekolonizacji. Kolonie państw europejskich w Afryce i w Azji uzyskują swoją suwerenność. A 3 lata po wojnie, II wojnie światowej, na mapie świata pojawia się państwo Izrael. Wicher w dwóch fazach wykonał swoje zadanie. Rozerwał góry i skruszył skały. Królestwo szatana doznało w tym momencie potężnego wstrząsu. Tu chciałbym, braterstwu, jeszcze nawiązać dwa słowa do temat Izraela, który pojawia się w 1948 roku, państwo Izrael. Przygotowania do utworzenia tego państwa, jak wiemy, trwały już dużo wcześniej i to było jakby ukoronowanie tych wszystkich działań. Niemniej jest znaczące proroctwo, które wskazuje nam, między innymi, właśnie z takim powstanie tego państwa Izrael, z takim kamieniem milowym, które pokazuje nam, jak blisko żyjemy Królestwa Bożego. I wiemy, że naród izraelski jest symbolizowany przez drzewo figowe albo drzewo oliwne, w zależności od tego, w którym miejscu o nim czytamy. Ja chciałbym, braterstwu, przeczytać Ewangelię Łukasza, 21 rozdział od 29, w którym nasz Pan mówi tak. I powiedział im podobieństwo: spójrzcie na drzewo figowe, ale nie tylko na drzewo figowe. I jak mówi, i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato jest już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. A więc powstanie państwa Izrael, właściwie też II wojna światowa, która spowodowała napływ narodu żydowskiego do tego państwa, jest zwiastunem bliskości Królestwa Bożego. A jak jest dzisiaj, drodzy braterstwo? Świat, w którym obecnie żyjemy, to świat po II wojnie światowej, tylko że odbudowany. Jak bardzo różni się on od tego, który był jeszcze 150-200 lat temu? Są spore różnice, prawda? To jest zupełnie inny świat. Wzburzenie tych gór i zniszczenie skał naprawdę się zrealizowało. A jednak rok temu za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna, a w sercach ludzi pojawi się strach i niepewność, a wraz z nim pytanie, które rozważają wielcy tego świata, można o tym przeczytać w internecie, pytanie o kolejną wojnę światową. O czym może świadczyć ta sytuacja wzbudzania wśród ludzi obaw związanych z trzecią wojną światową, bo do tego dotyczy ten temat, o to ludzie pytają i tego się obawiają. Jeśli pójdziemy tym tropem, który podał nam brat Johnson, to oznacza, że osłabiony, ale wciąż aktywnie działający książę tego świata powtarza swój scenariusz. A więc jaki? Próbuje przekierować rosnące obecnie niezadowolenie wśród narodów na zagrożenie wojną. A dlaczego miałby to robić? Z tego samego powodu, prawdopodobnie co wcześniej, bardzo obawia się rewolucji. Czy zatem świat stoi przed drzwiami światowej rewolucji? Ważne pytanie i bardzo na czasie, ale to nie jest mój temat, więc przekazuję pałeczkę bratu Adamowi, a z naszych wspólnych rozważań, że braterstwu, błogosławieństwa Bożego i dziękuję za uwagę.